Chrust zebrany, dom ocieplony, zęby zaciśnięte i idę spać bez kolacji. Rządowy program walki z drożyzną wdrożony. To twitterowy wpis z wczoraj. Wdrażający zalecenia rządu i prezydenta dla Polaków. A jak u państwa? Jak zachować radość i szczęście w takich czasach? Mimo wszystko da się. Pokażemy wam dziś wspaniały tego przykład. Szykujcie się, portale plotkarskie. Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy w studiu wielu gości. Za chwilę powiemy o węglu i tym podobnych rzeczach, ale najpierw o przyjemniejszych sprawach. Witam w studiu parę młodą, skojarzoną w telewizji Idź pod prąd. Skojarzoną, nie że tam ktoś ich zmuszał, czy
to już nie. No, profesor Rychwałt tam. Zaraz zobaczymy, jak to
ale
było.
Ale tu się spotkali. Piotr Gazda i Katarzyna
Gazda.
Oczywiście pastor Paweł Chojecki.
Witam bardzo.
I Michael serdecznie. G. Fałek. Tak. Dzisiaj. Przedsiębiorca.
Biznesmen, jaki tam przedsiębiorca.
Panowie, za chwilę, a teraz powiedzcie nam wy, jak do tego doszło?
Poznaliśmy się dzięki telewizji. Ale historia jest trochę zakręcona i Kasia dobrze ją opowiada.
No, to zaczęło się w sumie od takich, od samego początku praktycznie działalności telewizji Idź pod prąd, kiedy mój tato w sumie z Kanady trafił na vlog pastora, jeszcze takie początkowe vlogi, które były kręcone, kiedy właśnie, Pawle, mówiłeś o papieżu. I tacie właśnie, tata był taki zachwycony, mówi, że on tak samo właśnie myśli, że jak tak ktoś może w ogóle mówić o papieżu i że takie same myśli on podziela. I oczywiście z nami, z mamą, najpierw z mamą, potem ze mną się tym podzielił. No i tak się zaczęła nasza przygoda właśnie z telewizją Idź pod prąd, że tam słuchaliśmy programów, tata bardziej politycznie, ja takie bardziej programy trochę duchowe. No i w sumie tak słuchałam przez telewizji przez rok czasu, aż w końcu się nawróciłam. I kiedyś nawróciłam 4 lata temu, no to tak od razu wiedziałam, że no jak tylko będą wakacje, to ja się muszę spotkać z chrześcijanami, nie? Że tak, że też właśnie Bóg dał takie pragnienie, żeby się właśnie spotkać z braćmi i siostrami, żeby właśnie zobaczyć, jak funkcjonuje Kościół i doświadczyć trochę tej wspólnoty. Także też wtedy zdecydowałam właśnie przyjechać do Polski na wakacje i się właśnie spotkać. No i to takie ciekawe, bo wtedy też profesor Rychwał zaczynał swoją działalność. I wtedy właśnie, no jak widziałam pierwszy raz profesora Rychwałda, to tak jeszcze w życiu nie pomyślałam, że będzie moim mężem. No tak się stało i chwała Bogu i bardzo się cieszę.
Dzięki telewizji właśnie były później, wyjechaliśmy na zaproszenie naszych przyjaciół do Stanów Zjednoczonych, Kasia też tam była. I właśnie to tam u nich to tak zakliknęło, żeśmy spędzili trochę czasu ze sobą, pojeździliśmy po Ameryce, pozwiedzać. Też mieliśmy wspólny projekt w Arce, tam robiliśmy odcinek Rychwałda i właśnie Kasię też poprosiłem o pomoc. No i się później okazało, że ta relacja jakoś dojrzewała i w końcu zakliknęła. Akurat to wiecie, jest też nasz program, nagrywaliśmy jak to o naszym chodzeniu. Przypadł na czas właśnie pandemii i relacje rozwijaliśmy już później przez internet, przez Messengera głównie i Zooma. Ale wtedy właśnie realizując projekty Idź pod prąd, też między nami coś się zaczęło.
Czy możemy zobaczyć ten odcinek? To jest który rok? 2020.
20.
Jak profesor Rychwałt uderza do swojej przyszłej żony.
Poprosimy fragment tego odcinka.
Może wam się wydawać, że argumenty kreacjonizmu mają jakikolwiek sens, że są dobre, poprawne, logiczne, że mówią prawdę. Chociaż to nie jest prawda oczywiście. I co robić w takiej sytuacji? No, na pewno nie można się poddawać, to na pewno nie. Trzeba przyjąć po prostu pewną bardziej agresywną politykę. No właśnie stoi pracowniczka tej całej Arki Noacha. Zaraz do niej podejdziemy i pokażę wam, jak wybrnąć z sytuacji. Chodźcie ze mną. Dzień dobry. Rozumiecie mnie? Understand?
No, I'm sorry, I don't understand.
Bardzo dobrze, nic nie rozumiem. To teraz musimy jej powiedzieć wszystko, co chcemy, nie? Zaraz jej zapytam o kłamstwa kreacjonizmu i wam zaraz przetłumaczę, dobra? No, to słuchaj pani, to... no, say something.
Well, welcome to our museum. We hope you like it here.
No,
enjoy, and if you have any questions, just ask.
Dobra. I teraz wiecie, o co mi chodzi, prawda? Zrobiliśmy ich na szaro. No to tam, cześć. How do you do?
How do you do?
How do you do?
How do you do państwu? No, jak się teraz macie?
No, teraz jesteśmy małżeństwem z kilkugodzinnym stażem.
Trzygodzinnym.
Mam nadzieję, że rozumiecie się już teraz lepiej niż
jakoś się dogadujemy. Ale też dzięki temu, że w Kasi domu rodzice rozmawiali po polsku i też z nimi też rozmawiali po polsku. To Kasia właśnie... A może ty powiesz?
No, że tak... U nas w domu to było po prostu normalne i naturalne, że się gadało po polsku, że no ja się już urodziłam w Kanadzie, rodzice wyemigrowali do Kanady, ale ja się już tam urodziłam i w tych domach, no to już tak nawet z naszych takich bliskich znajomych, no to często już rodzice tam czy po angielsku, czy po francusku gadali z dziećmi, no żeby tam dzieciom za bardzo nie mieszać w głowie, żeby, bo dzieci wtedy muszą się i angielskiego, i francuskiego nauczyć, no i żeby jeszcze z tym polskim nie zawracać im głowy, to tak już trochę dawali sobie z tym spokój. A moi rodzice nie. I w sumie moja mama też ze mną była w domu do 5 lat. I to był w sumie pierwszy język, którego się nauczyłam. Nauczyła mnie pisać, czytać, różne wiersze, bajki, historie. Tata mi opowiadał z kolei historie polskie, o różnych bitwach, wojnach. Także od małego to ja się identyfikowałam jako Polka. No i to było takie bardzo naturalne, że u nas w domu się gadało po polsku. No nigdy nie myślałam, że tak się przyda, że się przeprowadzę kiedyś, to przeprowadzę się w ogóle do Polski, że będę miała męża Polaka.
Tak, ale co ciekawe, to właśnie Kasia już plany swoje przeprowadzki do Polski nie miała, zanim się poznaliśmy. Znaczy znaliśmy się, ale zanim zaczęliśmy chodzić ze sobą, czy rozmawiać jakoś tak więcej. I właśnie to też mnie trochę pchnęło, żeby właśnie zacząć w ogóle z nią gadać, bo co myślę, gdzieś dziewczyna z Kanady, będziemy tutaj, jak to się ma ułożyć, a tu tak Bóg te losy pokierował, że takie pragnienie w serce Kasi wlał. No i chwała mu za to, bo dzisiaj też z tego bardzo korzystamy.
Nie myślałeś o wyjeździe do Kanady?
Ja właśnie nie myślałem o wyjeździe do Kanady. To znaczy nie wykluczam, jeśli będzie jakaś taka konieczność czy coś takiego, ale już tak dawno... Nie wiem, może w liceum, może kiedyś, tak postanowiłem w swoim sercu, że jednak ten swój los wiąże z Polską, czy tam będzie dobrze, czy źle. I to też właśnie wychowanie w swoim domu i wychowanie w kościele. Tak jakoś zawsze u nas było, nie Paweł, że to jest nasze miejsce i tutaj próbujemy zmieniać, czy są ku temu sprzyjające warunki, czy nie.
Paweł Chojewski, redaktor naczelny. Czy jak rozpoczynaliśmy telewizję, to myślałeś, że takie będą efekty? Przez ocean będą małżeństwa tworzyć.
Akurat może nie myślałem tak konkretnie, ale jak Czarek i Piotr potwierdzą, kiedy nasz kościół spotykał się w domu u nas w mieszkaniu, w kuchni, tak przysłowiowo mówimy, tam zresztą, gdzie i te pierwsze vlogi, wielka prostytutka zadziera kiece, to właśnie też wtedy, to już chyba 7 lat, tak mi się wydaje. Chcieliśmy spróbować, czy damy radę robić codzienną telewizję, codzienny program. I tak przez święta, nie, trochę wolnego czasu, żona obrabiała, córki nagrywały, syn jakoś tam też w tym uczestniczył. No i daliśmy radę przez chyba 10 dni, no to stwierdziliśmy i później już 1 lutego ruszyliśmy, ale... Kiedy nasz kościół liczył 30 osób, młodzież, no was było 7 chyba, nie? Tak pamiętam, wy może lepiej pamiętacie, no to tak my jako rodzice myśleliśmy, no jak oni się pożenią, nie? Żeby znaleźć ludzi podobnie myślących, nie? Bo oczywiście, no tam jest wielu fajnych ludzi, przystojnych facetów, pięknych kobiet i tak dalej, ale żeby jeszcze na tych głębszych poziomach osobowości, no też się skleić, nie? Żeby to nie było tylko z tego poziomu fizycznego czy tam psychicznego, no fajnie się gada, ale żeby dążyć do tego samego, żeby mieć ten sam świat wartości, żeby się doskonale rozumieć, żeby się nie spierać o rzeczy podstawowe. Gdzie oni znajdą takich ludzi, nie? Tak trochę o tym myślałem, nie? I różne rzeczyśmy próbowali, wysyłaliśmy was na konferencje chrześcijańskie. No Piotr bardzo niechętnie, już tam raz czy dwa pojechał, powiedział, nie, ja już tam więcej nie jadę, nie? Ja musiałem bardzo dużej perswazji używać, żeby Piotra zachęcić. No widać, że nie tam, nie? Także... Kiedy później no, Bóg dał taki rozwój po tych początkach właśnie telewizji chałupniczo u nas w domu, nie? Czy u państwa Fałków również, no to wiedziałem, że to oznacza też, że przyjdą dziesiątki, setki młodych ludzi. Nie? I że znajdą tutaj ludzi podobnie myślących, nie? Czy na tym patriotycznym gruncie, czy na gruncie chrześcijańskim, czy na jednym i drugim, tak jak z waszych tu wypowiedzi wynika. Także nie było to celem bezpośrednim, bo troszkę większe te cele, ale myśleliśmy o was. No tak ogólnie i też w szczególności.
Michael, what do you think about?
Oh, it's great. Bardzo się również cieszę, bo no jesteście mi też bliscy, bo też mamy jakiś tam z moją żoną ze względu na naszą służbę w kościele jakiś tam malutki udział i możliwość pracy z Piotrem i Kasią, rozmów i naprawdę ja myślę osobiście, że pasujecie do siebie, że naprawdę super, że właśnie Piotrze nikogo nie znalazłeś na tych konferencjach. Myślę, że nie było tam Kasi, dlatego po prostu tak to wyszło. Bóg chyba nad tym czuwał na pewno i miał swój plan i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że też jesteście częścią naszego projektu, że jesteście w naszym kościele. No i cóż, czekamy na owoce waszej służby i waszego życia.
To może jeszcze wytłumaczysz się, Michale, skąd ten kapelusz, skąd to nakrycie głowy, co to się tak...
It's from Canada. Kanadyjski to jest kapelusz, także jest właśnie przywieziony też przez naszych przyjaciół, którzy do nas dotarli w tym samym czasie, jak właśnie Kasia teraz przyjechała, no ze względu między innymi na wasz ślub, ale również na kolejne duże wydarzenie, które się zbliża, na obóz naszego kościoła. Także to jest właśnie taka...
Ja też już taki mam. Pamiętacie, jak omawialiśmy serial Yellowstone, co prawda ze Stanów, ale tam już praktycznie północ, blisko Kanady, także te kapelusze chyba się nie różnią. Przynajmniej chyba widzowie nie zauważyli różnicy.
A ja swój dzisiaj dostałem, dlatego nie było wyjścia. Dlatego.
Pozdrawiamy naszą Polonię, oczywiście rodziców młodej pary z Polski i z Kanady, no i też tych, którzy już przyjechali na ślub, na wesele, ale właśnie też ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady właśnie. Także cieszymy się, że nasz projekt jest taki skierowany do wszystkich Polaków. I szczególnie wiem, że jak gdzieś tam daleko mieszkacie, to co robimy, ta atmosfera, też wizyty, możliwość, że to jest coś więcej niż telewizja, bo to jest środowisko, to jest coś jak przyjaciele, rodzina, coś takiego, że to nie tylko się ogląda, tu można przyjechać, tu ma się przyjaciół, także cieszę się, że to działa, no i dzisiaj mamy takie wielkie święto tego projektu. Waszego też.
Do zakochania jeden krok przez czarek. Ocean. Historia polsko-kanadyjskiej miłości.
My tu sobie dworujemy z pana nadredaktora.
Taki program też wam polecamy właśnie. To jest też z udziałem Michała Fałka.
parę miesięcy temu nagrany. Dziękuję wam bardzo za ten to zwierzenie się widzą z waszej historii. I pewnie do zobaczenia jeszcze niedługo.
To ja jeszcze powiem, że jeden program, Pomyśl Dziś, to z tobą, Kasiu, ma właśnie związek, bo kiedy drugi raz byliśmy w Stanach w 2018 i tam już witała nas Polonia, państwo Drabikowie nas tam wspaniale ugościli i z Kanady właśnie też państwo Mrożkowie przyjechali, ty przyjechałaś, nie? I tam mieliśmy taki no, fantastyczny czas i tak jak jechaliśmy w tym busie, nie? W kilkanaście osób gdzieś tam z Chicago chyba wracaliśmy, to wtedy taki pomysł się zrodził. Po tym, co ty powiedziałaś, taką wzruszającą mowę tam zrobiłaś, popłakałaś się, nie? Wow, to jest właśnie może też taki pomysł, żeby każdy dzień rozpoczynać takimi krótkimi myślami, zajawkami. No i już mamy chyba 1000 tam któryś odcinek, także to od tamtego dnia. Także Kasia miała też w tym duży udział.
I prowadziła też przez jakiś czas serwisy informacyjne w języku francuskim. Także kto wie, czy nie będzie coś niedługo po francusku znowu w telewizji iść pod prąd. Dziękujemy wam bardzo. Na pewno jeszcze niedługo nowożeńcy będą opowiadać, jak to się rozwija. Dziękuję. A zobaczmy teraz fragment właśnie tego vloga, który to wszystko rozpoczął, który do taty Kasi dotarł.
Chodź, pokażę ci coś ciekawego. Tak, anioł zaprasza jednego z chrześcijan, przedstawiciela chrześcijaństwa, apostoła Jana, by pokazać mu ciekawą rzecz, która ma się odbyć w przyszłości. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Dla tych, którzy mają wydelikacone przez dzisiejszą kulturę postrzeganie języka i w ogóle sposobu wyrażania się, ten tytuł Wielka prostytutka podwija kiece, czy Wielka prostytutka zadziera kiece, wydaje się obrazoburczy.
Gnamy dalej.
Piękne, takie... gnamy dalej. Dziękujemy. To chyba Paweł, ten, który doił krowy tu w naszej redakcji. Pamiętacie, nie? Z Nowoczesności. Czekaj, jak to było? W domu i zagrodzie. Nowoczesność w domu i zagrodzie. To taki nowy cykl, może odnowimy. Dziękujemy bardzo.
Nowe gnamy dalej. A tamten odcinek vloga, którego początek widzieliście, jak ktoś jeszcze go nie widział, to zachęcamy, by zobaczyć, o co tam chodziło w dalszej części. Natomiast my przechodzimy do właśnie tematów bardziej bytowych. Trzeba zacisnąć zęby i ocieplać domy na zimę.
Mchem obtykać na przykład. No bo...
Ale i być optymistami. I być optymistami. Do tego zachęca nasz rząd nas zachęca.
Może nasz nie rząd. To bardziej.
Bo jeszcze najpierw także, trzeba zbierać chrust w pierwszej kolejności.
A także tak. No chrust trzeba było czym ogrzewać, no bo nie ma węgla.
Nie ma.
No nie ma. Znaczy jest.
Był.
Ale brakuje. Pan minister Wójcik kiedyś mówił, że jest węgla na 200 lat, ale teraz pan premier Morawiecki mówi, że węgla brakuje i musi zakupy
spółki Skarbu Państwa muszą interwencyjnie kupić
interwencyjne zakupy robić.
To zaraz, ale to przecież taki stary dowcip jeszcze w czasach UPR-uśmy opowiadali, no nie o węglu, ale o piachu, nie? Mhm. Mniej więcej zasobność Polski w węgiel jest podobna, nie? Że mamy bardzo, bardzo duże zasoby węgla, no mówią, że na kilkaset lat, a przecież jeszcze wiele zasobów nieodkrytych, nie? No to co znamy, to jest na wiele, wiele pokoleń do przodu. I był taki dowcip, że gdyby na Saharze wprowadzić socjalizm, to w bardzo szybkim czasie zabraknie tam czego? Piasku. W Polsce zabrakło węgla. Zobaczcie, mamy dowód, że socjalizm rzeczywiście jest przewidywalny.
Jest przewidywalny. Posłuchajmy najpierw Mateusza Morawieckiego, który zachęcał do ocieplania domów.
Ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co sprzyja środowisku, bo termomodernizacja i wykorzystanie wszystkich środków z tym związanych to ograniczenie emisji pyłów, szkodliwych pyłów, nawet do 95%, emisji CO2 do 70%, a kosztów energii cieplnej, czyli tego, co Polaków najbardziej interesuje, ograniczenie mniej więcej 50, a nawet do 70% ograniczenia kosztów rachunków. Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego, postarajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym.
Naprawdę chce się żyć.
Normalnie. Godziny trzeba zdążyć.
Tak Mateusz Morawiecki rozpoczął to swoje wystąpienie.
Ja mu tam po śląsku odpowiedział o tym życiu coś. No, ale dobrze.
O tej życiu?
No, takie życie, no.
No, śmiejemy się, ale tu pan premier powiedział, że ekologicznie równa się ekonomicznie. No i uzasadnił to, że jak to są te ekologiczne źródła, no to one są tańsze, tylko no to było wszystko fajnie, tylko dlaczego w takim razie trzeba do nich dopłacać?
A no właśnie. Ale teraz jeszcze są droższe, bo przecież inflacja i w ogóle wzrosty cen to powodują, że teraz ocieplenie domu to jest ze 3 razy droższe, jak było rok czy 2 lata temu. No
stąd program tam Czyste Powietrze i te różne inne programy, okay, które będą dopłaty do tych bardziej ekonomicznych.
Czyli jeszcze większy socjalizm. A na dopłaty skąd weźmiemy pieniądze? No pewnie wydrukujemy. Albo zapożyczymy się, emitując obligacje. No czyli, krótko mówiąc, zwiększymy dług, za co później trzeba będzie zapłacić. Bo jeżeli wydrukujemy, no to zapłacimy większą inflacją. A jeżeli pożyczymy, no to trzeba będzie zapłacić, oddając pożyczkę. No co też będzie później kosztować kolejne już pokolenia Polaków.
I potem będziemy znowu pożyczać i będzie jeszcze większa inflacja.
No PiS jest...
No będziemy zarządzać długiem. No tak na tym podobno nowoczesność w domu i zagrodzie socjalistycznej polega. Zarządzać długiem, nie pieniędzmi, nie pracą, nie gdzie kierować tam, tylko będziemy długiem sobie zarządzać i pan, że tak właśnie powiem, część trzody chlewnej się przy tym zarządzaniu długiem wyżywi.
Że tak zapytam, jak
a zresztą no, będzie długo ciężko.
Jak długo będziemy tym długiem zarządzać?
No, można zarządzać długiem do czasu, aż ktoś chce pożyczać na coraz wyższy procent. Przecież to widać, że polskie obligacje skarbowe mają coraz większą rentowność. To znaczy, że jest większa. Właśnie rentowność obligacji skarbowych to nie jest dobre. Wzrost rentowności to nie jest dobra informacja dla nas.
Bo czyli
to znaczy,
będziemy płacić wyższe odsetki.
Tak, to znaczy, że państwo musi więcej zapłacić odsetek, żeby ktoś chciał kupić obligacje, czyli pożyczyć państwu pieniądze. No i w tym momencie rentowność obligacji polskich jest najwyższa w ostatnich latach.
Ale premier Morawiecki, oczywiście tak pamiętacie, jak się tak rozbił tę taką świnkę, żeby razem z żoną od biskupa Gocłowskiego za pośrednictwem MSB i księdza tego, żeby sobie kupić za 700 tysięcy taką działkę, która później 10 czy 15 razy drożej kosztowała.
I co, to zobacz, zrobił z tą kasą?
Teraz jemu tak się objawiło gdzieś i wiedział, że trzeba w te obligacje swoje oszczędności. No. Nie tam na procent, nie tam jakieś mieszkania na wynajem kupować. Nie, noż te obligacje. Ale nie, on nie wiedział nic, no to taki czysty przypadek. No.
Szacuje się, że premier Morawiecki z samych odsetek właśnie od tych obligacji, które kupił jesienią zeszłego roku, dostał 500 000, pół bańki nie, samych odsetek.
No to się ocieplił jego, że tak powiem, wizerunek w rodzinie.
Widać, że no, rząd chyba wie, jak się wyżywić. Wie, że zaraz będziemy mieli większą rentowność obligacji, jeszcze wprowadzimy obligacje takie antyinflacyjne, no i sami wcześniej sobie odkupimy się.
Okej. Normalnie w państwie Prawa i Sprawiedliwości, tylko nie tym w cudzysłowie, czyli nie w katokomunie tej pisowskiej Kaczyńskiego, to on za to by siedział już. Za to już by siedział. To by wystarczyło.
A na pewno już by nie był na urzędzie.
To jest nadużycie wiedzy, którą zdobył pełniąc urząd państwowy, do okradzenia państwa i wzbogacenia siebie. Już więzienie od razu w tiurmu i tak dalej. A o dymisji, to wiecie, o dymisji to nie ma co tam, wiecie. Jakieś wczasy gdzieś tam jakiś minister dostał od jakiejś firmy czy coś tam w Niemczech na przykład, to już poszedł, nie ma do widzenia i tak dalej. Tutaj mamy rżnięcie budżetu państwa, czy tak jak wtedy przy współpracy z SB, jeśli chodzi o tę nieruchomość we Wrocławiu, czy teraz to samo. I widzimy, że tutaj nie, to Polska to jest bantustan, Macie dowód kolejny.
Minister Wójcik mówił, że zapasy na 200 lat. Inni mówią, że takie dające się w miarę łatwo wydobyć i opłacalnie, to przynajmniej na 60 lat. Mhm. Z kolei szacowania geologów są takie, że jakby tak może technologia się rozwinęła, to i na 1000 lat by się dokopał.
A tu na najbliższy sezon grzewczy nie ma. No i widzicie, żądał komuchy z PiSu, no i mamy pasztet. No. Nie ma węgla w Polsce.
Co na to prezydent Andrzej Duda? Zobaczmy na te wszystkie wzrosty cen.
Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to na nas przyjdzie. Nie wywołaliśmy wojny na Ukrainie. Nie wywołaliśmy pandemii koronawirusa. Nie przynieśliśmy jej tutaj do naszego kraju. Została przyniesiona, przyszła. Wojna została rozpoczęta przez Rosję. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ceny rosną, też nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać. Proszę państwa, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli silni.
Naprawdę chcę się żyć.
Żaden się nie spodziewał,
żaden,
że będzie inflacja, albo że będzie pandemia, albo że będzie wojna.
A podobno już w listopadzie wywiad amerykański powiedział wywiadowi polskiemu, czy rządowi polskiemu, że wojna będzie. A jednak się nie spodziewaliśmy.
No a myśmy w telewizji Idź Pod Prąd od samego początku mówiliśmy. Wojna będzie. Jeśli Zachód nie zniszczy komunizmu rosyjskiego i chińskiego plus przydupasy, nie? Czyli oś zła, to oni nas zaatakują. To jak on może ugać, że nikt nie mówił? No przecież ja nawet proces mam za to. I to on wie o tym procesie, bo on tam też podłożył swoją tam, wiesz, nóżkę do podkuwania.
Nie z tym krajem wojnę chciałeś i dlatego jest...
No nie, bo się prokuraturze się pomyliło, ale już na procesie to już było, że z Chinami.
No pierwsza podwyżka stóp procentowych w tej serii, to była w październiku. Mhm. To już dość długo przed wojną, już coś się w NBP i w Glapińskim zmieniło, że już przestał mówić, że nie będzie inflacji.
Ale przypomnijmy, co jeszcze mówił, nie wiem, we wrześniu albo w sierpniu. Mówił, że jesteśmy w takim po prostu jesteśmy super, można powiedzieć, gospodarczym położeniu, jak Niemcy po wojnie, za czasów tego boomu gospodarczego, albo i lepiej. I Polsce nic nie grozi i można brać kredyty. Bierzcie, ludzie, kredyty, bo nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych. A dwa miesiące później...
A parę miesięcy później wszyscy pisowcy, tak jak prezes kazał, łapki w górę podnieśli, żeby tego człowieka, tego oszusta politycznego, który tak Polaków załadował w bambuko, tych tysiące kredytobiorców, nie, który zniszczył życie być może, nie wiem jaka fala samobójstw będzie po tym, jak ludzie się staną bankrutami przez tego politycznego oszusta, to zobaczcie, pisowcy wybrali go na drugą kadencję. No to jest bantustan. To nie jest państwo wolnych ludzi. To jest katokomuna.
Ocieplić trzeba domy, zacisnąć zęby, patrzeć optymistycznie w przyszłość. Wcześniej jeszcze było, żeby zabierać chrust. I oczywiście pan minister Czarnek mówi, że jego sposobem to jest jeść mniej i taniej. A teraz tak zastrzega, że to tylko on tak mówił o sobie, nie, nie kazał wcale okay. innym, jakby tak.
Jak to łże mówiłem, wygląda jak trzy kropki, to wczorajśmy tu z natomiast... posłem Sośnierzem dworowali z tej jego diety, która, nie, która jakoś, nie wiem, sprawia, że tylko musi garnitury zmieniać, to
właśnie,
rozmiar.
To właśnie zebrał razem Maciej Machała na Twitterze, którego cytowałem na samym początku.
No jeszcze jakiś szczuplutki tutaj.
Chrust zebrany, dom ocieplony, zęby zaciśnięte i idę spać bez kolacji. Rządowy program walki z drożyzną wdrożony. Pozdrawiamy Macieja.
Przy okazji zbierania chrustu można zebrać mech, żeby mchem obtykać i ocieplić dom.
No i teraz takiej wtedy... na każdej wiosce będzie optyk, nie? Salon optyka, optykum domy. A tak mówiąc poważnie, to kto ma se obtykać, nie? Zobaczcie, ceny materiałów budowlanych, także izolacyjnych, wzrosły 100, 200 czy więcej procent.
Styropian przed jeszcze rok temu kosztował metr sześcienny w granicach 130-150 zł, a teraz jest trójka z przodu, ponad 300.
No, no to widzicie, no 300%, 200%, różnie zależy tam co, gdzie i jak, nie? Czyli zobaczcie, ludzi, których jest najwięcej w Polsce, czyli biednych, już nie stać na to. Za co mają to zrobić, nie?
No za dopłaty.
Przecież, a, ale ja. Dopłaty były przy starych cenach, to teraz trzeba dopłacić do dopłat, bo 300%, no było ale za stówkę, a jest za 300, no to co, kto dopłaci?
Bo to? Za co to jest jeden problem, ale drugi kim? Problem jest taki, że właśnie kto to zrobi,
właśnie, no
terminy
to zaraz.
Są pozajmowane
na dwa lata do przodu. Lata. Ta. No przecież, a dlaczego są terminy pozajmowane? No bo większość fachowców, czy spora część fachowców robi gdzieś jako gastarbeiterzy, nie? Najlepsi fachowcy pojechali do Anglii, do Szkocji, Walii, do Niemiec, gdzieś tam, nie? I w Polsce brak firm, brak rąk do pracy, a ci, którzy są, którzy jeszcze ci ostatni Mohikanie, którzy się tu ostali, no to właśnie banda, z, wiecie, finansowa ukręca kark kolejnym polskim firmom. Ja już tu przeróżne rzeczy słyszałem, jak oni zaczynają teraz kontrolować tych najmniejszych, nie? Mieliśmy parę młodą. To wiecie, co teraz urzędy skarbowe robią? Jeżdżą na wesela.
I liczą?
No nie. Bo kiedyś no, było to, że te prezenty, żeby opodatkować. No, i się...
Czyli zaglądali w koperty? Można
nie, nie. Wjeżdżają i teraz jest taka moda na tę ekologię, nie? Czyli produkty wiejskie. Wiejski stół, nie? Czyli tam bimber, jakaś tam swojska kiełbasa, boczek, nie, salceson i tak dalej. Proszę, paragony, nie ma. 5000 młodej parze, dajcie tu koperty, już jedziemy do następnego wesela, nie? To jest troska PiSu o polską rodzinę. Banda oszustów i złodziei. Takich bezczelnych złodziei, że to nawet za komuny, za Niemca takiego chamstwa nie było, żeby parze młodej tak niszczyć przyjęcie weselne. Pozdrawiamy kontrolę skarbową.
A towar zgarniają też ze stołu, konfiskują bezparagonowy. Też bym się...
Nie zdziwiłbym się, ale to jest haniebne. Haniebne są takie praktyki. Nic dziwnego, że młodzi ludzie, którzy doświadczą takiej miłości władzy państwowej, no, nie chcą później wiązać swojego życia, swojej przyszłości z tym krajem niestety, nie? Wielu młodych ludzi chce wyjechać do kraju, gdzie jest normalne jakieś, normalne państwo, normalne podejście do człowieka, gdzie człowieka traktuje się z założenia jako uczciwego, a nie jako złodzieja i oszusta, a traktują go tak w Polsce, złodzieje i oszuści, którzy są przy żłobie i przy chlewie.
Tak, to są ludzie bezwzględni, bez sumienia. Oni ukradną ci wszystko. Oni zniszczą każdą polską firmę. Bo albo dostali rozkaz od naszych wrogów, notatka wywiadu z 90 roku, to Niemcy sponsorują i rozgrywają partie polityczne za pośrednictwem biskupów katolickich, żeby Polska była biedna i podzielona, nie? Albo to są szubrawcy i złodzieje. Nie wiem, co gorsze i nie będziemy tego tu rozliczać. My czekamy na wolną Polskę, my budujemy nową polską elitę, my budujemy marzenie o wolnej i sprawiedliwej Polsce, bez katokomuny.
Widzieliście przed chwilą wyjątek od tego trendu wyjeżdżania z Polski. No zobaczymy,
jak, to jest misja.
Jak im się powiedzie. Tak.
To jest misja.
Ten wyjątek ma swoje duchowe podłoże.
Tak, wskazujemy na Nowy Testament. To jest misja. Gdyby nie Jezus Chrystus, to ta młoda para dzisiaj byłaby w Kanadzie. To jest dla mnie oczywiste i dla nich też.
No ale jest na przykład Krajowy Plan Odbudowy ma być. Mają przypłynąć pieniądze z Unii Europejskiej. Może to zaradzi na to wszystko, jak to jest?
Po pierwsze, te pieniądze to są tylko takie, wiecie, jakieś na razie bajki, czy tam patykiem na wodzie pisane. To po pierwsze, nie? Załóżmy, że będą. Ale po drugie, ja wolałbym i na pewno byśmy woleli, żeby Polska nie musiała wiązać swojej przyszłości i swojego dobrobytu z pieniędzmi, które przyjdą do nas z Unii Europejskiej. Lepiej by było, żeby Polska miała konkurencyjną gospodarkę, niskie podatki, tanie państwo, mało urzędników. To wtedy nie musielibyśmy liczyć na to, że będą te pieniądze, że Unia da, że jakoś przetrwamy dzięki temu. Zobaczcie, niedawno był ranking, który jest corocznie ogłaszany na temat konkurencyjności systemu podatkowego. Wiecie, na którym miejscu jest Polska? Na 60. którymś.
No i spokój, to i tak wysoko.
Jeśli chodzi o konkurencyjność systemu podatkowego, no nie wiem, ile państw jest, być może jest 70 w badaniu i my jesteśmy na 60. którymś, ale
tak, to nie są wszystkie
na przykład
państwa.
Łotwa, Estonia, państwa praktycznie sąsiedzkie wobec nas, są w pierwszej dziesiątce wszystkie, tam trzecie, piąte miejsce. Czyli można mieć konkurencyjny system podatkowy, gdzie jest niskie są podatki, estoński
przejrzyste,
CIT. Tak. Przejrzyste. Znaczy hasło estoński CIT, nie? Ja już nieraz mówiłem, że to jest hańba, można powiedzieć, i uwłacza to Polsce, że my
nie mamy estońskiego, że nie ma polski CIT, właśnie, tylko estoński. Chodzi,
że my się jaramy tym, że będzie u nas estoński CIT. No właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby Niemcy się jarali, że będziemy mieli tak jak polski CIT, nie? Albo estończycy.
Czyli zero.
Na przykład, tak? To jest właśnie, jesteśmy wielkim krajem, ludzi naprawdę dużo, młodzi ludzie są bardzo innowacyjni, tacy przedsiębiorczy. My naprawdę moglibyśmy tutaj być wielką potęgą gospodarczą, lokalną. Owszem, Niemcy tego nie chcą i Niemcy zrobili wszystko, żeby do tego nie doszło, bo bylibyśmy dla nich wielkim zagrożeniem. Ale polskie rządy, w tym rząd PiSu, no wspiera Niemców, wspiera te siły niemieckie, rosyjskie, w tym, żeby właśnie Polaków zniewolić, żebyśmy byli takimi niewolnikami zapieprzającymi za miskę ryżu, co też Mateusz Morawiecki mówił u Sowy. Nie?
To jest plan Morawieckiego, żeby Polacy rano kopali doły, potem je zasypywali, czyli praca bez sensu, niezorganizowana i za miskę ryżu. On to powiedział otwartym tekstem. No on tak wierzy, on tak rozumie swoją misję. No misję nie za darmo.
Pracę.
No można powiedzieć Jurgielt i tak dalej, nie? Tego nadzorcy Polski, Polaków. Ale kiedy mówimy o przykładzie niemieckim, do którego tu się odwołują, że tutaj jak po wojnie i tak dalej, no to jest taki mit, że Niemcy zbudowały swoją gospodarkę i swoją prosperitę na tak zwanej pomocy
na
planie Marszala, czy na tej UNRWA, nie? Że tam dawali takie różne tam produkty żywności. To jest po prostu bzdura. To jest bełkot. Niemcy zbudowały swoją potęgę gospodarczą na planie Erharda, który został zrobiony wbrew nawet władzom okupacyjnym tu amerykańskim, bo to w tej strefie się rozpoczęło. Tam ekonomista niemiecki, zresztą już wcześniej przygotowany przez SS. SS wiedziało, że Hitler przegra, no i trzeba pomyśleć, jak Niemcy rozwinąć po okupacji, nie? Czy w trakcie okupacji. I opracowano plan wolności gospodarczej, że kiedy armia niemiecka upadnie, kiedy przyjdą tu wojska okupacyjne, będzie głód, będzie nędza, to my musimy wtedy postawić na uwolnienie, na totalne uwolnienie gospodarki. To jest jedyna szansa, żeby wyjść z tego bagna i tak dalej. I Erhard to przeprowadził, można powiedzieć, wbrew władzom okupacyjnym. One były zaskoczone, ale nie zatrzymały już tego i poszło kiedyś wić pod prąd. Bardzo ciekawe artykuły na ten temat można znaleźć. Także jak ktoś chce, to tam może sobie wyszukiwarkę uruchomić i zobaczyć. Stąd uwolnienie gospodarki, z tych biurokratycznych różnych zakazów i nakazów i ogromne obniżenie i uproszczenie podatków. To był sukces niemiecki. To w ciągu 20 lat wybiło Niemcy na jedną z czołowych światowych gospodarek. I tyle. I plan jest prosty. Zrobiony w tym samym obszarze kulturowym, nie? Przecież Niemcy i Polacy jedzą schabowego z kapustą. No to jest ten sam obszar kulturowy, nie? My się tam niczym nie różnimy w takim codziennym życiu i tak dalej, nie? Tam wśród tych ludzi, wśród tego państwa i narodu ten plan zadziałał, nie? Zobaczcie, nam obiecują ciągle socjalistyczne bzdury, socjalistyczno-ekologiczne bzdury, a Polska zdycha, a nowe pokolenia Polaków marzą o ucieczce z tego syfu. To jest katokomuna, bo to jest plan katolickich biskupów i ich komunistycznych wspólników i współpracowników.
A propos, Marta pisze, mam pomysła, niech Papa Francesco zakupi węgiel najbardziej katolickiemu krajowi na tej planecie, no chyba swoim pomoże.
On nawet nie chce do swoich wracać, tak mimochodem mówi, że on może tam i abdykuje, ale do tej socjalistycznej, komuszej katolickiej Argentyny nigdy nie wróci.
Ja widziałem inny ranking konkurencyjności systemów podatkowych. Tam Polska była na 30, zdaje się, 6 miejscu. To był ranking krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, w którym jest 37 krajów.
Okay.
Chyba na 36 miejscu.
Czyli ktoś był za nami.
Włochy.
Odwróć tabelę, Polska na czele.
W zeszłym roku Estonia była wspomniana. Estonia była pierwsza, nawet Meksyk nas wyprzedził.
No przypomnijmy, że Estonia tu w naszym obszarze to jest kraj z największymi protestanckimi tradycjami. Nie? To jest praktycznie luterański kraj. Nie? I zobaczcie, jak się rozwija, jakie mają ci chrześcijanie podejście do wolności gospodarczej, bo wolność gospodarcza jest tu zapisana, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nowy Testament jest najlepszym podręcznikiem, można powiedzieć, wolnorynkowej ekonomii. Sprawdźcie sobie.
Druga była Łotwa, w pierwszej dziesiątce też Litwa i Czechy.
No właśnie, to prawie wszyscy nasi sąsiedzi. No tak. Niemcy i Słowacja jeszcze nie, ale też
Niemcy,
pewnie nie.
Niemcy trochę dalej, na 16 wtedy nie miejscu, czyli gdzieś w połowie. Także, no, ale co do tego krajowego planu odbudowy, no to wczoraj pojawiła się kwestia w programie z posłem Andrzejem Sośnierzem. No skoro inflacja wynika z tego, że jest jakby coraz więcej pieniędzy, a przyjdą jeszcze pieniądze, powiedzmy, że z KPO, no to znaczy, że będzie jeszcze większa inflacja?
No, nadpodaż pieniądza na rynku to powoduje, że ludzie mają więcej pieniędzy, no nie mają co z nimi robić i boją się trzymać pieniądze, bo jest inflacja, to co robią? Kupują.
No a wtedy co się dzieje z cenami, jak towarów jest za mało?
Jak jest większy popyt niż podaż, no to inflacja rośnie. Tak, może tak być.
Czyli ceny rosną po prostu w zastraszającym tempie. Szczególnie, że pieniądz dzisiejszy to nie jest tam jakaś tam złoto, miedź, srebro i tak dalej, nie? Że tego jest ograniczona ilość i cały czas tyle samo mniej więcej w obiegu, chyba że zaczną fałszować pieniądze, bo takie też w historii były sprawy. Tylko to jest taki pieniądz, który się nazywa pieniądzem zaufania. Czyli my ufamy, że ta kartka papieru ma jakąś wartość, nie? Czyli czynnik psychologiczny czy psychiczny, nie? Czyli zaufanie jest kluczowe dla wartości tego pieniądza. Nie? Jeśli rozpoczyna się właśnie taka, można powiedzieć, presja inflacyjna, ludzie zaczynają się coraz bardziej obawiać, no to co będzie dalej? Jak myślicie? Jakie będzie zaufanie do tej kartki papieru? No, coraz mniejsze, czyli inflacja później z powodów psychicznych wyprzedzi nawet rzeczywistą inflację, no.
Ale to już się dzieje, bo zobaczcie, co się dzieje ze złotym. Złoty w stosunku do dolara...
Przecież w Ameryce...
Przed wojną dolar był po 4,20. Około 4 zł, no nie? Teraz jest prawie 5 zł. No to jest właśnie kwestia zaufania.
Najwięcej w historii.
Tak, najwięcej w historii. To jest właśnie kwestia zaufania, że w momencie, kiedy jest, kiedy ludzie się boją, no to sprzedają złotówkę
gdzieś
i kupują dolary. I w tym momencie tak samo złotówka traci na wartości. I to właśnie widzimy, że złoty jest najsłabszy w historii w tym momencie. I wcale nie będzie lepiej, bo nie ma jakichkolwiek podstaw, żeby liczyć Czy nie widać żadnych sygnałów, które mogłyby zagwarantować nam, że będzie lepiej, jeśli chodzi o złotówkę? Nie, będzie jeszcze gorzej.
Tu w ogóle też euro, no bo już jest 1:1 z dolarem, tak. Co też...
No widać,
euro
że cała traciło. Europa się zaczyna bać, nie? Że traci zaufanie do tej niemieckiej gospodarki, można powiedzieć, bo Unia to przecież nie żadna tam Unia, żadne tam równo parawne narody, to jest fikcja, to mit, bzdury. To jest Unia niemiecka, nie? To jest Europa pod dyktando niemieckie zbudowana. No i teraz widać, że ten plan się wali, nie? Że to idzie na pysk, nie? I ludzie tracą też zaufanie do euro, nie? I teraz Ameryka znowu się jawi, chociaż w Ameryce wcale się nie dzieje fajnie, nie? Tu Polonia już przyjechała i nam opowiada, że tam są puste półki, że tam są problemy, bo paliwo sztucznie jest zawyżona cena, staje transport, łańcuchy handlowe są zakłócone bardzo poważnie, produkcja żywności jest też bardzo dziwnie, że tak powiem, sterowana i zarządzana, nie? Także może dojść do głodu nawet w Stanach Zjednoczonych. Także tam wcale się nie dzieje dobrze, ale ludzie kombinują. No tak, no tam Polska, no to wiadomo, że rząd marionetkowy, jakieś barany, nie? To oni tu nic mądrego nie wymyślą. Niemcy nie mają pomysłu, że tak powiem, nic nowego nie powiedzieli. Wracamy do węgla.
Deutsche Bank stwierdził, że przez braki gazu Niemcy mogą niedługo też palić chrustem.
Czyli też będzie program zbierania chrustu. Niemiecka gospodarka była oparta. Pomysł na niemiecką gospodarkę, która rzeczywiście gigantyczne dochody przynosiła i cały czas mieli nadwyżkę Niemcy, była oparta na tym, że cały przemysł niemiecki korzystał z taniej ropy i taniego gazu od ruskich. Czyli oni mieli na sztywno związek z Rosją. Teraz, kiedy Rosja okazuje się, że już jest zła, bo jest zła i Niemcy są pod naciskiem, żeby zerwać te więzi z Rosją, to w tym momencie niemiecka gospodarka zaraz wejdzie w recesję być może, albo już przynajmniej to co żeśmy o tym mówiliśmy tydzień temu, że pierwszy raz w historii od czasu zjednoczenia Niemiec, Niemcy nie mają nadwyżki.
Tak.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny. Że
widać też, że ta recesja wszędzie powoduje zmniejszone zakupy i ograniczenia zakupów, które nie są związane z bezpośrednim przeżyciem, nie? Czyli opał, leki, jedzenie przede wszystkim i tak dalej, a tu już na przykład jedzenie, to Polska głównie wytwarza sama, nie? Także my nie potrzebujemy tu specjalnie importu z Niemiec, nie? Możemy wręcz nawet w drugą stronę eksportować nasze płody rolne. Także tu będzie siadać gospodarka niemiecka, ale najważniejszym tym elementem jest upadek tej wizji Niemiec jako przywódcy Europy. Przecież oni się skompromitowali, będąc agentami Putina. Nie? Przecież to już dzisiaj wszyscy wiedzą, że coś musi się stać, musimy coś zmienić w tym modelu przyszłym Europy, że Niemcy nie mogą dalej tej morderczej hitlerowskiej polityki do spółki z współczesnym Stalinem i jego tam tym odpowiednikiem chińskim realizować, że to dociera do Europejczyków, że tak dalej być nie może, bo oni budują komuszy łagier, komuszy euro, jak to tam były od Władywostoku do Lizbony, Euroazję budują. Taki był niemiecko-rosyjski plan. Tylko powstała tu wolna Ukraina.
Właśnie widać, jak naprawdę możemy być wdzięczni tutaj, możemy naprawdę być wdzięczni tym dzielnym Ukraińcom, którzy walczą nie tylko o swoją ziemię i nie tylko o swój kraj, ale oni również walczą o nas i o Europę taką, jaką znamy, chociaż ona nam się też nie podoba, wielokrotnie ją krytykujemy, ale jeśli by nie ich postawa, to dzisiaj być może już mielibyśmy sowieckie, czy te putinowskie orki w Polsce, a wkrótce byłyby pod Berlinem, nie?
Tam myślę, że tu nawet nie byłoby takiej może wojny, tylko że oni by się dogadali. Oni by się dogadali i zbudowali taki euroazjatycki łagier dla wszystkich tutaj. Przecież to Chińczycy opracowują technologię ścigania ludzi, w sensie szpiegowania, nawet już mogą rozpoznać po wszystkich tych danych, które zbierają, czy popierasz partię komunistyczną, czy nie. Już rozumiecie, już jak gdyby włażą ci do mózgu, nie? Pamiętam taką książkę profesora Zybertowicza o właśnie końcu oświecenia, nie? Że tutaj taki triumf technologii, odrzucenie Boga, triumf komunizmu, tak mówiąc, on doprowadzi do totalnej inwigilacji. Mówię, panie profesorze, to przecież wystarczy ostatnią księgę Biblii wziąć do ręki, to my pastorzy mówimy o tym parę ładnych lat przed wami, naukowcami, o tym, dokąd to dąży, bo my mamy objawienie, a wy no dopiero jak już się coś dzieje, to badacie i zanim tam dojdziecie do jakichś wniosków, zanim wypijecie kawę, napiszecie książkę, no to już mija wiele lat, nie? A my uprzedzamy wcześniej, co będzie, tak jak zresztą widzieliście, wielka prostytutka podwija kiece. Kiedy ja to mówiłem? To jest 2000, który? 15 rok, 15, przełom 15 i 16, nie? Dzisiaj papież Putina, nagle się obudzili, wiecie, katolicy czy tam jacyś publicyści, a ja mówiłem to 7 lat temu, no.
Grecy zapraszają Niemców na zimę.
Bo tam chrustu nie trzeba zbierać, bo jest ciepło.
Czy zrobią im łaźnie?
Minister turystyki Grecji, Vasilis Kikilias, mówi: my Grecy z wielką przyjemnością powitalibyśmy niemieckich emerytów, którzy chcą zasmakować śródziemnomorskiej zimy z grecką gościnnością, łagodną pogodą i wysokiej jakości usługami, a burmistrz miasta Chania na Krecie, Panagiotis Simandirakis: zapraszamy każdego Niemca, który chce tu przyjechać, zamieszkać tej zimy z dala od kryzysów, bo na Krecie nie trzeba ogrzewać domu, żaden Niemiec nie będzie musiał marznąć.
No ale na tej Krecie to się wszyscy Niemcy nie zmieszczą. No,
tam się... A ona nie jest już niemiecka, aby ta Kreta? W sensie kupiona przez Niemców?
No nie, chyba Krety jeszcze nie kupili. Kreteńczycy, no to tacy dosyć są dumni i odrębni, tam wcale tak nie hop-siup, nie?
Tak.
Chociaż w Biblii nie mają dobrych notowań.
Mm-hmm. Ale może się przez 2000
coś może się zmieniło.
Może się zmieniło.
Zawsze, jak to zawsze, Bułgarze, wstrętne, wydręta, brzuchy leniwe.
Tak, tak nie właśnie. Ale to jest mowa nienawiści, oczywiście, i tu paragrafy.
Musieli ogrzewać i tak dalej, to w sumie.
Ale to i wiesz, mówił. To tylko cytujemy.
No i wiesz, z tymi cytatami to też dzisiaj już różnie może być. Nam zależy, jaką kawę wypije prokurator pisowski.
Na Indeksie twórców zakazanych może jest ten wiersz. Czy...
No tak.
No właśnie.
A propos właśnie indeksów, to wiecie, że i tego, co mówiłeś, no mówiłeś o Biblii, no nie? Że tutaj pan profesor Zybertowicz odkrywa coś, co jest w Biblii dawno. No też przecież rok 84 Orwella też o tym mówi. Jest już na indeksie ta książka. I w Rosji, i w Białorusi.
Już to akurat nie dziwi. A
to widziałem, na stole.
To już parę miesięcy temu widziałem. Ktoś tak rozdawał rok 1984 gdzieś w Rosji i to go aresztowali.
Do początków rządu PiSu, jak była ta pierwsza podwyżka cen energii, jeszcze przed COVID-em to było. Nie? I no tu wielkie halo, no tu musimy, ekologia, nie, węgiel B, tu my musimy, porozumienia paryskie nas zobowiązują, tam limity pierdów, czy CO2, czy jak się to tam nazywa, no podwyższamy ceny energii. No ale rząd mówi, nie no, pisowcy, nie bójmy się, jak to, jakie podwyżki? My tu z jedną ręką podwyższamy, a drugą damy wam dopłaty, nic się nie bójcie, wszyscy dostaną rekompensaty. Mówi, no to co za jełop to robi? Przecież to trzeba roboty, ile to ludzi musi robić, przepływ pieniądza, tego, ile to kochanek trzeba zatrudnić, no, a to o to chodzi. A no ta, no to teraz właśnie rozumiemy. No to w tym, że tak powiem, biznesplanie domu publicznego, to rzeczywiście ma to sens, ale w normalnej gospodarce polskiej nie ma żadnego sensu, nie? Ja mówiłem, po pierwsze jest to marnotrawstwo, no będziemy tu podwyższać, tu później dopłacać, no to nawet jakby wyszło na zero, no to koszty tych dopłat, ktoś będzie przesuwał te pieniądze, komuś tam pod stół, opatrz, tu wpadło, nie? To będą straty, no do siłą rzeczy. Ale ja mówiłem coś ważniejszego. Na przyszły rok wam dadzą rekompensaty, a potem trzymajcie się za swoją kieszeń. Pamiętacie, jak to mówiłem? O pisowcach i tych oszustach? No to dzisiaj macie, skumpria w tomacie.
Józef, jak to jest, że polskie kopalnie węgla były zasypane czy zalane, bo Unia kazała kopalnie utylizować, a takież utylizowane kopalnie w Niemczech teraz zaczynają pracę bez problemu?
Dobrze, żeśmy jeszcze nie sprzedali Niemcom tych kopalń.
Tak jak cukrownie.
Jak widać, są równi i równiejsi w Unii i w Niemczech. To się, w Polsce to jest złe, bo to jest wbrew porozumieniom klimatycznym i tak dalej. Polskę należy karać za na przykład chęć powrotu do węgla, a Niemcom wolno.
Natalia, Grapiński wypowiada się jak jakiś nastolatek z takim samym sensem.
On się czuje młodo, szczególnie, że dwie pary rajstopa, cztery pary nóg ma tam blisko i tak dalej. Czuje się bardzo młodo w tym towarzystwie. Żyć nie umierać, normalnie ma drugą kadencję, a potem prokurator.
A jak niektórzy liczą, to nawet trzecią i wskazują, że to niezgodnie z prawem.
No co mierzy dobrze, żeby da jakieś prawo w ogóle się przejmować. Tam jakaś taka pani, taka starsza, która była najpierw jedną sekretarką tu jakiegoś komunistycznego bonza. Zdaje się, że tam gdzieś blisko samego Jaruzela, teraz tu u pana Kaczyńskiego też tam sobie dorabiała na nadgodzinach i tak dalej. No i jest w dwóch spółkach Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej. Ma tam 1800 zł emerytury, nie? Czy tam może 2200? No ale tak się poświęca dla ojczyzny, tak chodzi do tych spółek Skarbu Państwa, tak zarządza, bo ona jest oczywiście w zarządach wszelkich, mogłaby nawet światem zarządzać, nie? I tak dalej. Podobnie jak tam księgowa z Pcimia, czy jakiś burmistrz w Cimia, to jest w ogóle objawienie, cud biznesu. Mają stację benzynową Orlen koło Berlina na obwodnicy i nikt nie chce tam pracować, nie? Taki to cudotwórca. A Jarek to tam ogłasza go świętym. No i ta pani sobie tam dorabia w tych spółeczkach Skarbu Państwa i na pewno jej na ogrzewanie domu, nawet jak będzie podwyżka 300% czy więcej, to wystarczy, a tobie nie wystarczy. I to jest właśnie socjalizm.
A tymczasem protestują górnicy w siedzibie PGGE. Chcą się spotkać z ministrem Sasinem. Rozmowy poprzednie z wiceministrem nie przyniosły skutku.
To jak przyniosą te?
Teraz zapowiadają rozszerzenie akcji może na blokady biur poselskich, manifestacje czy blokadę wysyłki węgla do grupy PGE, która, jak wskazują, w poprzednich latach nie odbierała zakontraktowanego węgla, a dzisiaj kupuje go kilkakrotnie taniej od rynkowej ceny. Jakoś można jednak taniej. Ciekawe, co się będzie jeszcze z tym działo.
To był zamach na Polskę, na naszą samodzielność energetyczną. No to trzeba powiedzieć, że to jest zdrada stanu. Każdy, kto w jakikolwiek sposób przykładał rękę do zamykania polskich kopalń, osłabiania, budowania mafii węglowej, nie? Dlaczego wydobycie już z jakąś marżą, czyli zyskiem kopalni tony węgla, to jest tam gdzieś 300 zł, nie? Teraz może trochę więcej, był czas, że 200 coś tam było, nie? A już rolnik kupował to trzykrotnie drożej, nie? I to było już w tych jeszcze takich czasach normalnych, przedwojennych, przedpodwyżkowych, nie? Dlaczego? Nie? Czyli ci, którzy niszczyli rentowność polskich gospodarstw, polskiego biznesu, bo przecież każdy biznes używa też węgla, oprócz paliwa, tam benzyny, tego, no to do ogrzewania pomieszczeń, do procesów technologicznych, do ogrzewania hal produkcyjnych. Czyli tani węgiel po właśnie gdzieś 300 zł za tonę, no to podobnie jak tanie paliwo po 2 zł za litr, mniej więcej 2-3 zł, no to by był właśnie kapitał polskiej gospodarki. Nie? To by był wystarczający czynnik, żeby twoje dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę na saksy. Nie? Ale nie. Kato komuna powiedziała, że tona węgla, no najpierw tam było 800, 900, 1000, później jak poszło, to już 33 tysiące. Paliwo, no to tam wiadomo, że nie żadne 2 złote, tylko gdzieś 7-8, nie? I to jeszcze nie jest koniec tego, co oni mogą zrobić. To jest życzenie niemieckie, by Polska się nie rozwijała. I później Kaczyński wychodzi i mówi, że sukces odnieśli, bo Polacy w tym roku na szparagi nie pojechali, tak. Nie? Pani Hania Shen mówi, no zaraz, ale na Tajwanie w tym samym czasie stali się kluczowym graczem w najwyższych technologiach, w półprzewodnikach, w chipach. Niemcy z czapkami przyjeżdżają i mną czapki przed Tajwańczykami, żeby im sprzedali do Volkswagenów czy tam czegoś jeszcze chipy potrzebne do produkcji tych nowoczesnych samochodów. A Tajwańczycy mówią, a jak szczepionka była, to coś te Szwaby zrobili? No to już wiecie, nie? I Tajwańczycy chcieliby w Polskę inwestować. Chcieliby, żeby tu był drugi Tajwan. Ale kato komuna nie chce. Tak. Polak ma być dziadem. To jest pierwsze przykazanie Kościoła katolicko-komunistycznego. Pamiętaj o tym.
Tymczasem CBOS zbadał nastroje społeczne. 33% ocenia, że polityka gospodarcza rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. To jest wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do czerwca, czyli coraz więcej ludzi jest jakoś zadowolonych z tej polityki gospodarczej rządu. I tu pyta Zimny Zimny. Większość Polaków w wieku 50+ przyzna, że Zagierka była propaganda sukcesu serwowana przez wtedy rządzących i każdy to wiedział. Więc czemu ci sami ludzie dzisiaj tego nie widzą, oglądając TV PiS?
Problem może wynikać z tego, że PiS przyszedł po władzy, która naprawdę niszczyła Polskę, nie? Bo Platforma to była władza, która kradła, która też była uległa Unii Europejskiej. I teraz, mimo iż PiS jest tragiczny i fatalny, no to ludzie, odnosząc to do tego, co było wcześniej, no mówią, no ale powiedzmy lepsze jest to, że na przykład oni tak no, nie oddadzą wszystkiego, nie oddają, tylko się stawiają w pewnych sprawach Unii Europejskiej i tak dalej, nie? Czyli myślę, że problem jest z tym, do czego porównujemy, nie? I ludzie nie widzą, nie zastanowią się, że jest tragicznie, tak? Że właśnie gospodarka siądzie, że zaraz będzie recesja, że będziemy mieli najwyższą w Europie w przyszłym roku prawdopodobnie inflację, tak? Tego ludzie nie widzą, tylko mogą porównywać z czymś, co było wcześniej, nie? Ze złym Tuskiem i z jego złodziejami. No a druga rzecz to jest propaganda, bo w tym momencie jak się włączy TV PiS, czyli tą, no nie będziemy tutaj przeklinać, kawizję, prawda, to naprawdę no, flaki się przewracają. To, co teraz jest serwowane, to jest jak za czasów właśnie Gierka czy Jaruzelskiego. Tak to wygląda. I to jeszcze 2 miliardy za to płacimy rocznie. Nie?
No tam Gierek to jeszcze coś zbudował. Rzeczywiście Zagierka dla przeciętnego Polaka no, był jakiś realny postęp. Jak, że można było zrobić lepiej, no to wszystko tam prawda, że tam częściowo zadłużył, ale w porównaniu z tym zadłużeniem, to oni to na śniadanie takie zadłużenie, jak cały Gierek, nie? Ileż to tam było, 20 miliardów, czy jakieś takie...
PiS zadłużył najwięcej.
Jakieś takie rzeczy, no to przecież ludzie się tam przesiedli z SHL-ek na małe Fiaty, nie? No to wiadomo, że mały Fiat, no to nie jest szczyt techniki, ale jeździłem parę ładnych lat, całą rodzinę woziłem nawet 5-osobową, nie? Także to była realna zmiana, nie? Także tam propaganda owszem była, ale nie aż taka jak teraz. Bo teraz jest zażynanie. Co, pokażcie mi dziedzinę polskiej gospodarki, która się rozwija w tej chwili. No minutą ciszy uczciliśmy, że tak powiem.
Zapraszamy Państwa do komentarzy. Czy widzicie takie dziedziny gospodarki?
Zażynają polską gospodarkę. Nie? Wszystko przestaje się opłacać. Nie? Jeszcze tam gdzieś polski rolnik jakoś tam dycha, ale też już coraz gorzej, bo już i protesty nawet rolników. Polskich przedsiębiorców już praktycznie nie ma, chyba że to są jakieś filie albo ostatnie gałęzie zagranicznych koncernów. No to jeszcze w jakiś sposób tam funkcjonuje. Ale Kaczyński, on... pomimo wielu swoich jakichś takich wad i przywar, on okazał się najzdolniejszym handlarzem. On kompletnie nie ma żadnego tam przygotowania ekonomicznego, rynkowego, sam o tym mówi, ale jest świetnym handlarzem iluzji. On sprzedaje tym ludziom lepiej niż Palikot, bo Palikot był dobrym handlarzem iluzji, nie? Tylko że on był takim, powiedzmy, nowoczesnym handlarzem. Nie? On zamawiał za drogie pieniądze badania opinii publicznej, badał, co ludzie chcą usłyszeć, nie? Co popiera większość Polaków, no i wtedy robił konferencję prasową i ogłaszał. Tu mu wyszło, że 60% lubi to, no to on mówi, ja też lubię to i będę robił, że tamto. Nie? Czyli mniej więcej była taka technika sprawowania tej, że tak powiem, propagandowej wydmuszki. Było to tam wymagało pewnej zręczności, inteligencji i tego nie odmawiam, ale było to sprzedawanie jakichś iluzji. A Kaczyński z tym swoim dziadostwem, z tym, bo wiecie, Palikot się na takiego nowoczesnego biznesmena, tego, śmego, nie? A Kaczyński się kreuje na takiego poczciwego dziadka.
Konserwatysta.
Nie? No tam konserwatysta. Sam z tym nie przy... Tu jakiegoś kota tam za ogon, czy tam tego, nie? Tu w jakimś takim domu nie za bardzo, nie? Tu jakieś takie tam łapcie, takie tam buty pomylił, nie? Jeden lewy, drugi prawy, tam z innej... Tak, jakiś ten garnitur taki obświniony zawsze, taki no... Niedojda jakaś taka, nie? No i tak ludzie patrzą na tę niedojdę życiową i myślą, no on nie może kłamać, nie? On szczerze kocha Polskę, nie? Dlatego myślę, że z tego psychologicznego, oczywiście ma jeszcze tam tych armię przydupasów przeróżnych w tej wizji na K i różnych tam innych jeszcze, ale to takie zbudowanie obrazu, że on jest takim poczciwym człowiekiem, któremu wcale o władzę nie chodzi, on na pieniądzach to się tam nie zna, on tak kocha Polskę, no i on jakoś się, tak wiecie, Polska, Polacy nie są, nie mają mentalności ludzi samodzielnych. Przynajmniej znaczna część, nie? No bo ci, co tam wyjechali za granicę, no to oni sobie sami tam radzą i tego, ale większość ludzi ma mentalność feudalną. A co potrzebuje chłop pańszczyźniany? Czego potrzebuje?
No pana potrzebuje.
Potrzebuje dobrego pana. I Tusk nie był dobrym panem, Palikot to tam nie ma tego. A ten, Jarosław, Polskę zbaw, nie? On wygląda na takiego uczciwego, dobrego pana. I dlatego to pokolenie 50+, jeszcze bardziej, najbardziej sfeudalizowane o tej mentalności niewolniczej, nie? O, ten pan to krzywdy nam nie da zrobić, bo da do emeryturę, da tam jeszcze na leki, na laskę dopłaci i jeszcze i tak dalej, bo on tu rozumie, to taki poczciwy człowiek, nie? I dlatego właśnie Kaczyński jest najlepszym handlarzem iluzji w Polsce. I stąd te statystyki.
To kolejna statystyka, właściwie uzupełniająca. 33% jest zadowolone z polityki gospodarczej, ale 55% jest niezadowolone z polityki gospodarczej. 39% jest zadowolone z rządu ogólnie, 49% jest niezadowolonych, 12% nie wie. To dlaczego ten rząd rządzi, jak większość jest z niego niezadowolona?
Bo to jest katokomuna. Oni mają wsparcie zarówno biskupów katolickich, a wiecie, że Kościół katolicki to jest solidna firma. Nie? Możemy nie podobać nam się może ta firma, możemy widzieć mafijność tej firmy, możemy widzieć zdradę Chrystusa, ale nikt nie powie, że to nie jest solidna firma. Nie? No to nawet w Ziemi Obiecanej to Żyd tam, nie? Też mówił, że no to jest solidna firma, nie? A nie jak tu te protestanckie kościoły, jak to wyglądają, jak...
Jakby się interes miał zaraz zwijać. Nic,
zwijać, żadnych rzeźb nie mają.
Okna i tyle.
Same ściany, okna i bogaci ludzie. A firma wygląda, że tak powiem, nie za bardzo biednie, nie? Świetna scena. To jest mafia, która mniej więcej 500, 1000 lat, no tu możemy się, że tak powiem, spierać, no ale to nie program teologiczny czy historyczny, oni się nauczyli sprzedawać swoje usługi, stąd wielka prostytutka zadziera kiece, rządzącym. I oni umieją urabiać społeczeństwo, nie? To jest jeden filar tego, że państwo się wali, a Polacy biją brawo normalnie jak na Titaniku, nie? A drugi filar to jest agentura komunistyczna. Przecież mówiłem o tej pani sekretarce tam Jaruzelskiego i Kaczyńskiego. To oni ich wspierają. Czyli mając wsparcie biskupów katolickich i agentury komunistycznej, pisowcy mogą rządzić, robić z tym narodem co chcą, ale to się kiedyś skończy. I wczoraj pytałem posła Sośnierza, czy to ta sprzedaż Szyldu, Kaczyńskiemu, nie? Koła Polskie Sprawy, przyszłej partii, czy to nie jest zdrada? I to zdrada w najgorszym momencie. Bo PiS, mówiłem, panie pośle, Polacy zaraz mogą wyjść na ulicę, bo najbliższy sezon grzewczy skończy te kłamstwa. Bo się zacznie powszechna bieda, nie? Państwo może pęknąć. A wyście poszli na współpracę z tymi łotrami. No ale to wczorajszy program.
No, Konrad pisze, w kraju, w którym większość kopiuje myśli TVPiS albo TVN i nie ma własnego zdania, nic się prędko nie zmieni. Ludzie chodzą na wybory i uwiarygadniają zbrodniczy system, dając mu swoje poparcie. No to już na koniec pytam, jak to zmienić? Żeby ludzie nie kopiowali myśli TVPiS, TVN-u czy jakiekolwiek, tylko jednak mieli to własne zdanie.
potrzebna jest solidna i taka ciężka praca u podstaw, żeby ludzi informować, pokazywać im, jaka jest prawda. No, potrzeba rzeczywiście też wiele osób, które zmienią swoje życie i które uwolnią się od bycia właśnie takimi niewolnikami tego systemu, niewolnikami tej propagandy i nie będą ludźmi wpatrzonymi czy właśnie w jedną, czy w drugą stronę, która jedna i druga strona tak samo oszukiwała, czy oszukuje. No to będą ci ludzie, którzy, tak my twierdzimy, oddadzą swoje życie Chrystusowi i w ten sposób uzyskają wolność. Też właśnie wolność do zobaczenia, jaka jest prawda na temat Polski. No tylko pytanie, czy będzie nas odpowiednio dużo teraz, a jak nie, no to być może kiedyś. No, to jest, nie jest, ja tutaj nie jestem optymistą, nie? No bo tak jak się szacuje, powinno być te 3% zdeterminowanych ludzi, którzy będą w stanie zmienić kraj. 3% Polaków to jest milion. Czy jest nas milion? Myślę, że jeszcze nie ma miliona, ale musimy zacisnąć zęby tutaj, rzeczywiście, ale nie w tym sensie, o jakim mówił prezydent Duda, tylko po prostu rzeczywiście pracować, głosić dobrą nowinę, ale też głosić prawdę o tym właśnie PR-ze pisowskim, o tych złodziejach, o tych mafiach, o katokomunie, o mafii właśnie watykańskiej, czarnych sukienek i tak dalej. No to wszystko trzeba ludziom uświadamiać. No i mieć nadzieję, że gdzieś w pewnym momencie Bóg jeszcze pobłogosławi to, co robimy i gdzieś w pewnym momencie przekroczymy ten efekt, czy tę liczbę, która już da nam później efekt kuli śniegowej. Ale trzeba mieć świadomość, że państwo polskie nie będzie się bezczynnie temu przyglądać, nie? Tym bardziej, że sytuacja, jak widać, jest tego typu, że naród, który właśnie poszedł w kierunku tej wolności, mówię tutaj o Ukraińcach, rzeczywiście wykorzystał te ostatnie lata do takiej chęci wolności, no w tym momencie jest niszczony przez właśnie autorytarny reżim.
Przez Rosję i Niemcy, przez Rosję, tak powiedzieć.
Rosję, Niemcy, Chiny, tak? Pytanie, czy jeżeli my byśmy taki moment osiągnęli, że byłoby tych wolnych ludzi, którzy by właściwie oceniali i PiS, i Platformę, i Niemcy, i Rosję, i Chiny, byłoby nas wystarczająco dużo, to czy nie spotkałoby się to z kontrakcją?
No tu to są takie, że tak powiem, political fiction na razie, nie? Warto pamiętać, że Bóg jest panem historii, to co na koniec tego tematu dotknąłeś. I zobaczcie, ja mówiłem, w Polsce no, mamy powiedzmy 30, może 100 tysięcy ludzi odrodzonych duchowo. Nie? I nie wszyscy z nich są mądrzy politycznie, bo to też, wiecie, odrodzony duchowo, a dojrzały, nie? To są dwie różne rzeczy. No wystarczy sobie list Jakuba przeczytać. No on właśnie o tym mówi, że, czy trzeci rozdział listu do Koryntian, apostoła Pawła, który mówi o cielesnych chrześcijanach. Nie? Ostatnie moje kazanie to było, że dlaczego w Polsce nie ma otwartych drzwi do głoszenia Ewangelii? Bo nie ma świętych kościołów. Są cielesne kościoły. No i dlatego tak naród wygląda, jak wygląda, a ewangelizacja tak wygląda, jak wygląda i tak dalej. Nie? Ale Bóg jest panem historii i zobaczcie, że w ciągu kilku tygodni liczba chrześcijan w Polsce się podwoiła albo potroiła nawet, nie? Właśnie dzięki chrześcijanom ukraińskim, nie? Dlatego my od razu weszliśmy we współpracę z środowiskami ukraińskimi, nie? I ten projekt Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. To rektor seminarium biblijnego w Irpieniu powiedział, to tu w Lublinie rodzi się historia. To pierwszy taki projekt w dziejach, właśnie w Lublinie. Właśnie telewizja Idź Pod Prąd, właśnie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Zobaczcie, my szybko, od razu jesteśmy gotowi i rozpoznajemy to, co Bóg robi. Nie? Także tu pokazuje, że Bóg może sytuację chrześcijaństwa w Polsce bardzo szybko zmienić. Nie? To jest jeden z przykładów jego całego wachlarza działania. Nie? Dalej ta obawa, że no, kiedy my byśmy stawali na nogi, no to nas zgniotą. No to tu można to pójść w drugiej stronie. Jeśli my będziemy się chwiać, no to nas też zgniotą, tak. Kiedy będzie na to pora, nie? To tak samo część naszej elity przedrozbiorowej myślała, że Polska słaba, to sobie będzie tutaj istnieć, bo nikomu nie zagraża, to nikt nie ma interesu jej no, atakować, nie? Bo sobie tam wojska przejdą, wyjdą, nie? Tam my tutaj siejemy pszenicę i zbieramy, i pijemy, nie? I tak dalej. No a jednak stwierdzili, że możemy się podzielić i jednak jeszcze większe profity wyciągnąć z okupowania Polski i nie mieć tego niebezpieczeństwa, że jeszcze im tam coś kiedyś przyjdzie do głowy, żeby tego... Czyli słabość absolutnie nie jest gwarantem tego, że nas nie ruszą, nie?
Na pochyłe drzewo.
Nawet i koza wskoczy, nie? A druga rzecz, my nie działamy już teraz sami. To, co powiedziałeś, mamy Ukraińców u boku. Albo oni mają nas u boku. To już nie ma się co teraz tym, że tak powiem, kto pierwszy, kto tego. Mamy Litwę, Łotwę i Estonię. Mamy Czechy, które naprawdę dobrą robotę robią. Tak, nie? Słowacja też wyzwala się, a tam przecież i czeka. I Mołdawia, której bardzo zagraża Putin. Nie? I na Bałkanach cały czas sytuacja jest niestabilna i w te albo w te i tak dalej. Nie? Także tu wyzwań dla nas jest dużo. I moglibyśmy jako Polska, gdybyśmy mieli, tak jak powiedziałeś, nie estoński PIT, tylko polski PIT by był sławny w całym Trójmorzu, moglibyśmy być liderem tego regionu i przywrócić tu równowagę geopolityczną, nie? Bo silna Polska to oznacza, że trzyma za pysk barbarzyńską Rosję i zbrodnicze Niemcy, nie? To jest rola Polski historyczna, no i tu każdy historyk to przyzna, nie? Dlatego te dwie siły tak, no nie chcą, żeby Polska była silna i dlatego też te mrzonki o sojuszu, czy tym takim ze środowisk endeckich, takich pseudonarodowych różnych, nie? Że tu z Rosją zbudujemy silną Polskę. No nie, bo oni mają na celu właśnie słabą, albo najlepiej zniszczoną Polskę, nieistniejącą Polskę. Albo teraz środowiska tam zbliżone, powiedzmy, Platformie Obywatelskiej, czy tam Zychowicz opowiada te różne rzeczy, nie? Że to z Niemcami zbudujemy silną Polskę. No nie, bo Niemcy mogą mieć przydu pasa takiego uzupełniającego, ale silnej Polski to nie zbudujemy. My możemy zbudować silną Polskę po pierwsze w sojuszu z Bogiem, a po drugie przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, bo te rzeczywiście Stany Zjednoczone mają interes, żeby trzymać Niemców i Sowietów za pysk. No i to jest tam proste, ale mówię, same Stany Zjednoczone też nie wystarczą. Mówię, pierwszy sojusz to jest sojusz z Bogiem, a dopiero potem jest geopolityka.
Pozwól sobie rozwinąć ten cytat z Ziemi Obiecanej, bo on mówi właśnie o różnicy między kościołami też, tej już takiej w przekazie czy w treści. Tu Moritz Welt, jak to Raymond zapisał wypowiedź swojego bohatera, tam podoba mu się ta ceremonia, kolory i tak dalej w katolickim kościele, zapachy, dzwonienie, ale mówi też o tym, co tam się dzieje w samym przekazie. A przy tym, jak ja już muszę słuchać kazania, to niech ono będzie nienudne, niech ja słucham delikatnego mówienia o wyższych rzeczach. To jest bardzo nobel i dodaje człowiekowi humoru i ochoty do życia. A w kirche co ja mam? Cztery gołe ściany i tak pusto, jakby cały interes miał się trochę zlikwidować. A do tego przychodzi pastor i mówi.
I mówi.
I co pan myślisz, o czym on gada? Gada o piekle i innych nieprzyjemnych rzeczach. Bądź pan zdrów. Czy ja po to idę do kościoła, żeby się zdenerwować?
No tak, pierdu, to takich rzeczy ludzie rzeczywiście chętnie słuchają. O tym zresztą apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, możecie sobie sprawdzić, w czwartym rozdziale, o tym mówi, że przyjdą takie paskudne czasy, nie? To mówi właśnie może o naszych już dzisiejszych czasach, że chyba to rzeczywiście naszło, że ludzie odwrócą ucho od prawdy. Nie będą chcieli słuchać o nawróceniu, o grzechu, o piekle, o zbawieniu i tak dalej, ale nazbierają sobie nauczycieli rządnych, którzy będą im mówić tego, co ucho łechce. Które, tak jak właśnie tu Moritz to pięknie opisał, będą im pierdu, słodkie pierdy sprzedawać, a ci będą zachwyceni i będą za tydzień w niedzielę przyjdą jeszcze raz.
Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na kolejny odcinek Studium Pierwszego Listu do Koryntian, już wspomnianego, pod tytułem Czym się chlubić? Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak pracować.
I no i kto by takich rzeczy chciał słuchać? No powiedz sam, no, bo ty już wiesz, o czym ja tam powiem. Nie?
Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zgoda rządu Rzeczpospolitej Polskiej na rozmowy pokojowe z bolszewikami 15 lipca 1920
roku to się wydarzyło.
Dostać socjal, wyłudzić, dotacje, to jest pomysł na życie.
A jak
a nie uczciwie pracować. Co?
Zachęcamy.
To się tak chciało.
Zachęcamy także do udziału w koncertach Selbrand Singers. W lubelski koncert odbędzie się 18 lipca, czyli w poniedziałek w Filharmonii przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 5 o godzinie 19. Bilety na lubelski koncert można nabyć online oraz w kasie Filharmonii w cenie 20 zł przystępnie. Moim zdaniem, jak za koncert w Filharmonii, to chyba rzadko się zdarza.
Możemy też zachęcić, że na pewno na tym koncercie będzie można spotkać też wiele osób z naszej redakcji.
Tak najbardziej.
O, takie ulotki nawet fajne mamy. To też będzie można tam sobie wziąć, żeby rozdać znajomym. Tu proszę. O, ja już mam.
Takie oto.
Bardzo fajniuszkie. Dziękuję naszej części graficznej i technicznej naszej redakcji.
Poza tym, oprócz Lublina 18, to 15, czyli dziś Bielsko-Biała, potem Sucha Górna Czechy, Ustroń, Lublin, Terespol, Bydgoszcz i Łódź. Selbrand Singers, którzy już od prawie pół wieku jeżdżą po świecie, grają i śpiewają dla Jezusa. Zapraszamy. I zachęcamy do wsparcia telewizji i Idź Pod Prąd. Ile mamy? Połowa miesiąca, 15 lipca. Zobaczmy, ile mamy już wspierających. 443 osoby wsparły telewizję Idź Pod Prąd do połowy miesiąca. Tak, rocznica bitwy pod Grunwaldem. Ale kartka z kalendarza na inny temat tym razem. 15 lipca 1920 roku. To zobaczycie za chwilę. Także zachęcamy do wsparcia. 443 to dobry wynik?
To jest mniej więcej taki jak średnia wielomiesięczna, bo zazwyczaj jest tak, że początek to jest jakiś tam skok, no bo wiele osób na początku, czy jak dostają środki, to wpłaca, wspiera nas. Później jest tak mniej przez ten środek miesiąca, ale rzeczywiście finish. W połowie miesiąca zazwyczaj jest koło 400 kilkudziesięciu, czyli nie ma 500. Natomiast później jest finish. Zresztą zbliżają się, dzisiaj się zaczynają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, także można akurat się na temat finiszów przygotować. U nas są większe emocje i będą za 2 tygodnie te emocje.
Szczegóły, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie i patronite.pl/idźpodprąd. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy komentarz. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
No i też szczęśliwy pastor, że zobaczcie z takiego nadawania gdzieś z kuchni takie wielkie, fajniuśkie rzeczy, o których mówiliśmy na początku programu. Ci, którzy dołączyli się potem, niech sobie cofną, to zobaczycie, jakich fajnych gości, jaka historia romantyczna, tak powiem.
I Michael G. Fałek. Biznesman.
Dziękuję.
Dziękuję.
A od widzów jeszcze widzę na czacie pozdrowienia i życzenia dla nowożeńców. Tak. Marta, pozdrowienia dla nowożeńców. Rafał, moje gratulacje, błogosławieństwa. Damian, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa młodej parze. Frank Martin, piękna para. Mariusz, wszystkiego najlepszego. I Marta, to chyba wypada młodej parze wysłać po reklamówce węgla i garści szczawiu na dobry początek.
I coś na optyk.
Trochę mchów.
Oraz Tomasz 100 wiosen dla młodej pary. Dziękuję bardzo Państwu w imieniu młodych za te życzenia. Na pewno słuchają. I dziękuję za uwagę. A teraz dlaczego wspieram Idź Pod Prąd? Nowy materiał. Potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego. I kartka z kalendarza,
czyli
Piotra Setkowicza.
Jacek z Polonii USA. Jednakśmy zdążyli.
Do zobaczenia. Zapraszamy na 18.
Cześć, jestem Michał. Jest ze mną Jacek.
Cześć.
Jacek przyjechał z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. Ledwo co przyjechał, już od samego rana rwie się do roboty. Skąd taki zapał tutaj w tobie, żeby tutaj akurat pomagać nam w tych pracach, które tu mamy do zrobienia? Nie wiem, nie lepiej pojechać gdzieś na wakacje, czy z rodziną odpocząć? Co to wam tutaj kierowało, żeby tak się tutaj zaangażować?
Czuję się częścią tego projektu tutaj. Cokolwiek się tu nie dzieje, to czuję się częścią tego i chcę pomagać.
Uważasz, że warto to robić? No nie, no przecież musisz tutaj poświęcać czas, siły.
No ja myślę, że bardzo warto, bo wiem, że tutaj co się dzieje, to prowadzi Polskę do zmiany, a nie tylko Polskę, Polaków na całym świecie. Dlatego myślę, że bardzo warto. Co jest bardziej wartościowe niż to, żeby ludzie poznali prawdę i wiem, że do tego tu jest potrzebne różne pomoce też tutaj. Także robię to z przyjemnością.
Dziękujemy Ci bardzo za wsparcie całej Twojej rodzinie. Dziękujemy też wszystkim wspierającym. Dzięki Wam też możemy tutaj działać i tylko dzięki Wam funkcjonujemy. Dziękujemy i trzymajcie się.
Cześć.
W jednej z bardziej znanych przypowieści o budowaniu domu na skalę, Jezus mówi oprócz tej głównej lekcji, że nie należy tylko słuchać, ale wykonywać to, co on mówi, że to dopiero czyni z nas uczniów Jezusa. Mówi też o jakości naszej pracy, bo też ta przypowieść jest budowlana. Przeczytajmy. Podobny ten człowiek, który słucha i wykonuje słowo Jezusa, jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Mamy tu kilka ważnych obserwacji na temat pracy. Jak do niej podejść? Ano planowo. Przemyśleć, jakie trudności mogą w przyszłości nastąpić. I odpowiednio do tych przyszłych testów, którym nasza praca będzie poddana, przygotować się wcześniej i wykonać prace przygotowawcze żmudne, może dla oka wydawałoby się niepotrzebne, ale jednak kluczowe dla przetrwania owoców naszej pracy. Czyli musimy się zastanowić, a potem ciężko pracować przy tym etapie przygotowawczym. Dalej widzimy Jezusa ocenę. Dobrze zbudowany. I teraz pytanie. Kto ma ocenić, czy twoja praca jest dobra? Czy jest jakieś obiektywne kryterium? No i tu Pismo Święte daje odpowiedź. Oczywiście pracujesz dla klienta, pracodawcy i tak dalej. Ale sprawdzi cię sam Bóg. Dlatego nauka apostolska mówi, pracuj tak, jakbyś zlecenie otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. Zmienia to perspektywę i sposób wykonania naszych obowiązków.
Lipca 1920 roku na konferencji w belgijskiej miejscowości Spa premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej Władysław Grabski przyjął warunki Antanty, od spełnienia których uzależniała ona swoje pośrednictwo w rozmowach pokojowych pomiędzy Polską a bolszewicką Rosją. Głównym tematem konferencji w Spa były opóźnienia we wprowadzaniu przez Niemcy postanowień Traktatu Wersalskiego. 4 lipca rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej na Warszawę i polski rząd oceniał, że istnienie Polski jest zagrożone. Premier Grabski spodziewał się na konferencji w Spa uzyskać od państw zachodnich pomoc w odparciu bolszewickiego najazdu. Państwa Antanty pod wpływem brytyjskiego premiera Davida Lloyda George'a zaoferowały pomoc w negocjacjach i zażądały od Polski zgody na przyjęcie jako linii rozgraniczenia tak zwanej linii Kerzona, pokrywającej się z granicą trzeciego zaboru rosyjskiego, rezygnacji z przeprowadzenia plebiscytu dotyczącego przynależności Śląska Cieszyńskiego, zrzeczenia się Wilna na rzecz Litwy i zgody na to, że od przynależności Galicji Wschodniej i Gdańska decydować będzie Antanta. Lloyd George, dążący za wszelką cenę do podpisania traktatu handlowego z bolszewikami, zapewnił ich, że otrzymają Lwów i Borysławskie Zagłębia Naftowe. Grabskiego o swojej decyzji nie poinformował. W razie gdyby pośrednictwo Antanty nie doprowadziło do zawarcia pokoju, zapewniono, że Polska może liczyć na wsparcie materiałowe i moralne aliantów, ale nie na pomoc ich wojsk. Konferencję w SPA uznaje się za największą i najbardziej upokarzającą klęskę dyplomatyczną II Rzeczpospolitej. Jednak bolszewicy, uznając, że jest szansa na eksport rewolucji do Europy Zachodniej, odrzucili pośrednictwo Antanty w rozmowach z Polską. Rząd Grabskiego wkrótce upadł, a w miesiąc później ruszyła polska kontrofensywa.